Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Iraccy chrześcijanie wołają do władz o ratunek przed muzułmańskimi ekstremistami.
Kościół dokona przeglądu swojego zaangażowania humanitarnego na Haiti.
W Warszawie spotkali się przedstawiciele Episkopatu Polski i Patriarchatu Moskiewskiego.
26 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Panie premierze, mamy już tego dosyć. Czas użyć siły. Jeśli siły bezpieczeństwa nie mogą obronić irackich chrześcijan, dajcie im broń, niech bronią się sami, zamiast dać się zarzynać jak baranki. Te dramatyczne słowa czytamy w liście zwierzchnika kościoła syryjsko-katolickiego w Iraku, patriarchy Iniasa Józefa III Jonana, do irackiego premiera Nuriego al-Malikiego. Katolicki hierarcha zarzuca irackim władzom współudział w ostatnich pogromach w Mosulu. Nie czynią bowiem niczego, by powstrzymać muzułmańskich ekstremistów. Mordują nas tylko dlatego, że nie jesteśmy muzułmanami, napisał patriarcha. Chodzi im o całkowite oczyszczenie Mosulu z chrześcijan, którzy żyją tu od wieków. Zwierzchnik syrokatolików zapowiedział też, że na całym świecie organizowane są demonstracje przed irackimi ambasadami na znak protestu przeciwko prześladowaniom chrześcijan w tym kraju.
Kościelna Komisja do Spraw Pomocy dla Haiti, działająca pod egidą Episkopatu USA, wybiera się na wizję lokalną, by na miejscu zapoznać się z najpilniejszymi potrzebami. W trakcie wizyty biskupi podejmą decyzję, na co przeznaczą środki finansowe zebrane przez amerykańskich katolików w czasie specjalnej zbiórki. Biskupi podkreślają, że przychylają się do przeznaczenia jej na projekty długookresowe, które pomogą w odbudowie działalności kościoła na Karaibskiej Wyspie. Krajowa zbiórka w 110 amerykańskich diecezjach spotkała się zdaniem Episkopatu USA z nadzwyczajnym odzewem wiernych. Mówi się nawet o niespotykanej dotychczas hojności Amerykanów. Choć nie podliczono jeszcze jej całkowitych rezultatów, na konta przeznaczone dla Haiti wpłynęło już ponad 30 milionów dolarów. Przypomnijmy, że całkowita pomoc Caritas z 40 krajów świata przekroczyła już 200 milionów dolarów.
O pilnej potrzebie namiotów dla mieszkańców Haiti dowiedzieliśmy się od wolontariusza pracującego w obozach dla uchodźców zorganizowanych przez Jesuit Refugee Services.
Brakuje ziemi, żeby rozprowadzić ludzi, bo za gęsci są. Byłem parę razy na zebraniach United Nations, bardzo to podkreślali, że potrzeba im dużo ziemi, żeby ludzi rozprowadzić. Potrzebują też lepszą organizację tych baz, bo jednak jest nawet korupcja w tych bazach, że ludzie, którzy tworzą komitet w bazie, miejscowi, to nie rozdają jedzenia sprawiedliwie, nie rozdają namiotów sprawiedliwie i to jest też problem, że nie wszyscy dostają pomocy. Potrzeba wzmocnienia rządu tutaj, bo rząd też jest w dezorganizacji i nie działają skutecznie. Namioty są potrzebne. Wielkie namioty, małe namioty. Niektóre bazy jeszcze mają okropne pomieszczenia do mieszkania. Po prostu zrobione z parę patyków i z prześcieradłami. To jest to. A jak deszcze przyjdą, to po prostu to będzie okropne, co będzie się działo tutaj. Błoto wszędzie i tak dalej. Dla Radia Watykańskiego z Haiti mówił jezuita Artur Suski.
Ubolewanie z powodu śmierci przebywającego w więzieniu opozycjonisty Orlando Zapaty Tamayo wyraził Episkopat Kuby. 42-letni robotnik odbywał wyrok 36 lat więzienia za działalność opozycyjną. Od ponad 80 dni prowadził protestacyjną głodówkę, która zakończyła się śmiercią. Jego pogrzeb odbył się w pośpiechu wczoraj w Hawanie, a władze, by zapobiec antyrządowym demonstracjom, aresztowały kilkadziesiąt osób z czarnych list tamtejszej bezpieki.
W oświadczeniu wydanym przez kubański episkopat zaznacza się, że Kościół nie popiera tego rodzaju protestu, jaki podjął Zapata, wystawiając się na ryzyko śmierci. Tym niemniej uznaje się za słuszne jego postulaty związane z warunkami, w jakich przetrzymywani są więźniowie na Kubie. Jednocześnie biskupi wzywają władze do podjęcia dialogu i zwrócenia większej uwagi na sygnalizowane problemy, by nie doszło już więcej do podobnych tragedii.
Najwięcej wyroków śmierci wykonuje się w Chinach. Co tydzień ginie tam co najmniej 20 osób. Egzekucje przeprowadzane są też w krajach uznanych za demokrację, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia. Mówiono o tym w Genewie na zakończonym dziś 4. Światowym Kongresie Przeciwko Karze Śmierci.
Obecna na Światowym Kongresie Przeciwko Karze Śmierci w Genewie laureatka pokojowej Nagrody Nobla, adwokatka irańska Shirin Ebadi, przypomniała, że Iran zajmuje haniebne pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o ilość wyroków śmierci wykonywanych na dzieciach. Z roku na rok rośnie w Iranie ilość egzekucji przez ukrzyżowanie, zrzucanie ze skały czy ukamienowanie skazanych. Karę śmierci wymierza się z powodów często tak błahych jak picie alkoholu według przepisów wprowadzonych po rewolucji islamskiej. Mimo że nadal w wielu stanach w USA aplikuje się karę śmierci, istnieje nadzieja, iż zostanie ona zniesiona. Jak podkreślono w czasie obrad kongresu, Amerykanów nie stać w czasach kryzysu na ogromne koszty utrzymywania skazanych i egzekucji. W Kalifornii na przykład rocznie przeznacza się na ten cel 140 milionów dolarów. Z Genewy dla Radia Watykańskiego Teresa Węgrzyn.
Kościół w Kenii liczy na rozwiązanie własnymi siłami przez kraj kryzysu, który od ponad 2 tygodni paraliżuje życie polityczne. Chodzi o impas, do jakiego doszło po zawieszeniu przez premiera Raila Odinga 2 ministrów oskarżonych o korupcję. Przy wsparciu prezydenta Mwai Kibakiego, będącego zarazem głównym rywalem Odingi, obaj urzędnicy odmówili podania się do dymisji. W związku z tym rządząca partia premiera postanowiła zbojkotować pracę rządu, a rosnące napięcie w kraju przypomniało o niebezpieczeństwie nawrotu krwawych zamieszek, które przetoczyły się przez kraj na początku 2008 roku.
Konferencja Episkopatu Kenii zaapelowała w tej sytuacji o rezygnację z bojkotu i znalezienie własnymi siłami pokojowych rozwiązań obecnego kryzysu. Zwrócono przy tym uwagę, że obstrukcja prac rządu uderza w żywotne interesy całego kraju. Katoliccy biskupi wyrazili też poparcie dla nowo ustanowionej Komisji Prawdy, Sprawiedliwości i Pojednania, która ma wyjaśnić krwawe wydarzenia sprzed 2 lat. Niestety stojący na jej czele polityk jest również oskarżany o korupcję i stronniczość.
Episkopaty Kolumbii i Wenezueli ponowiły propozycję mediacji w rozwiązywaniu kryzysu w relacjach między obu krajami. Z inicjatywą taką biskupi wystąpili w ubiegłym roku. Obecnie przypomniał o niej sekretarz kolumbijskiego episkopatu, apelując do obu stron o umiar, rozsądek i wzajemny szacunek.
Do konfliktu między rządzoną przez konserwatystę Alvaro Uribe Kolumbią a Wenezuelą populisty Hugo Chavesa doszło na tle metod radzenia sobie z kolumbijską partyzantką. Spór zaostrzył się po zaproszeniu przez Uribe wojsk amerykańskich do pomocy w walce z narkoterroryzmem. Chavez ze swej strony zaczął nawet mówić o możliwej wojnie wenezuelsko-kolumbijskiej. Ostatnio obaj przywódcy pokłócili się podczas szczytu grupy z Rio w meksykańskim Cancun. W związku z tym organizacja ta, skupiająca większość państw Ameryki Łacińskiej, uznała za konieczne ustanowienie komisji mediacyjnej między obu krajami. Kościół od początku konfliktu starał się załagodzić polityczne tarcia, przypominając o tradycji kolumbijsko-wenezuelskiego braterstwa i wzajemnej zależności obu krajów. Tak uczynił i tym razem, przypominając swoją inicjatywę. Kawalerowie mający stanąć do pojedynku powinni zachowywać się honorowo, to znaczy godnie i bez grubiaństwa, stwierdził sekretarz kolumbijskiego episkopatu biskup Juan Vicente Córdoba, komentując incydent z Cancun.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Katolicy nie mogą głosować na kandydatów linii Zapatero. Kwestie życia i rodziny muszą stać się decydujące w czasie wyborów. Przypomina o tym emerytowany prezes Papieskiej Akademii Pro Vita w związku ze zbliżającymi się we Włoszech wyborami administracyjnymi. Biskup Elios Greccia mówił o tym w wywiadzie dla miesięcznika Il Consulente Re. Wskazał, że poglądy kandydatów zawsze biorą górę nad ponadpartyjnymi przedwyborczymi paktami. Ktoś, kto cały czas opowiada się przeciwko życiu i jest za legalizacją związków osób tej samej płci, po wyborach nie zmieni swej postawy. Stąd, jak zauważa biskup z Greccia, udział w wyborach to kwestia sumienia.
Kościół na Filipinach protestuje przeciwko rozdawaniu prezerwatyw jako jedynej metodzie walki z AIDS. Ich bezpłatna dystrybucja rozpoczęła się 14 lutego. Przedstawicielka Departamentu Zdrowia w Manili, Esperanza Cabral, stwierdziła, że to właśnie zacofanie i konserwatyzm Kościoła powoduje coraz większe rozpowszechnianie tej choroby na Filipinach. Biskupi domagają się jej ustąpienia, wytykają jednocześnie niekonsekwencje w rządowym programie walki z AIDS. Rozdawane są bowiem prezerwatywy, ale jednocześnie kwitnie prostytucja, a władze wydają pozwolenia na otwieranie kolejnych hoteli na godziny, będących w istocie domami publicznymi. W 2007 roku na Filipinach AIDS zarażała się jedna osoba dziennie. Obecnie liczba ta wzrosła czterokrotnie.
W Ameryce Łacińskiej trwa batalia o rodzinę. Konkretnie chodzi o próby legalizacji związków osób tej samej płci oraz przyznania im prawa adopcji dzieci. Pomysłom takim stanowczo sprzeciwia się Kościół. Tak dzieje się na przykład w Argentynie, gdzie stołeczny sąd administracyjny nakazał wpisanie do rejestru Urzędu Stanu Cywilnego związku dwóch mężczyzn jako zawartego małżeństwa. Przeciwko tej decyzji zaprotestował arcybiskup Buenos Aires, przypominając obowiązującą definicję prawną małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, z którą sprzeczna jest rejestracja związków osób tej samej płci. Kardynał Jorge Bergoglio wezwał też stołeczne władze do złożenia sądowego odwołania.
Z kolei w Peru jeden z deputowanych zasugerował, by pomysł tzw. gejowskich małżeństw wpisać w rządowy plan rozwoju kraju. Przeciwko tej inicjatywie wystąpił były przewodniczący peruwiańskiego episkopatu, biskup Luis Bambaren. Zwrócił on uwagę na świętość instytucji małżeństwa i niesionych przez nią wartości, szczególnie ważnych dla młodych pokoleń. Powinniśmy szanować prawa przysługujące osobom homoseksualnym, ale nie możemy otwierać furtki, przez którą ktoś prowadzi ludzi ku zepsuciu, stwierdził peruwiański hierarcha.
W Kozich Górach koło cmentarza w Lasku Katyńskim wzniesiona zostanie świątynia prawosławna. Poinformował o tym miejscowy gubernator Siergiej Antufiew.
Projekt świątyni jest gotowy, a miejsce dla niej już zostało wyznaczone. Kamień węgielny pod świątynię położony zostanie w kwietniu bieżącego roku w 70. rocznicę tragicznych wydarzeń w Lasku Katyńskim. Świątynia wybudowana będzie z ofiar złożonych przez osoby prywatne i organizacje. Oprócz kilkudziesięciu tysięcy polskich oficerów, w Lasku Katyńskim NKWD masowo wymordowało obywateli Związku Radzieckiego, w tym wielu wyznawców prawosławia i innych religii. Wspólny los obywateli Rzeczypospolitej i Związku Radzieckiego, jaki zgotowali im oprawcy stalinowscy, niech będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń, ale również przyczynkiem dla zbliżenia i pojednania w duchu chrześcijańskim naszych narodów. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Rozmową przewodniczył prymas Polski arcybiskup Henryk Muszyński. Miał w nich uczestniczyć arcybiskup Hilarion, przewodniczący Wydziału Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. Niestety, jak wyjaśnił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch, z przyczyn niezależnych arcybiskup Hilarion nie mógł przybyć do Warszawy.
Ale zatelefonował on natychmiast do prymasa Polski i prosił, by rozmowy rozpoczęły się. I jednocześnie też sugerował ustalenie nowego miejsca i nowego czasu spotkania. Zatem dialog trwa, choć oczywiście w nieco okrojonym składzie jest delegacja Patriarchatu Moskiewskiego. Pewne ustalenia zapewne zostaną poczynione i już widać następny krok w postaci spotkania już wtedy mamy nadzieję z arcybiskupem Hilarionem.
Jak poinformowano, spotkanie dotyczyło kwestii pojednania polsko-rosyjskiego. Zagubione człowieczeństwo, a odkrywanie powołania to temat kongregacji referentów powołaniowych, która rozpoczęła się w Kalwarii Zebrzydowskiej. W trzydniowym spotkaniu bierze udział ponad 150 osób odpowiedzialnych w diecezjach i zakonach za duszpasterstwo powołań. W programie oprócz wykładów przewidziano m.in. pracę w grupach oraz wspólną modlitwę. Ogólnopolskie kongregacje referentów powołaniowych odbywają się dwa razy w roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.